Jakie to było zdziwienie, ale to było, proszę Państwa, zdziwienie, że mandarynki mieszkają w dziuplach. W końcu to spore kaczki.
Tak, ale że to były kaczki egzotyczne, to zostawiamy je na bok, puszczamy w nie pamięć i dzisiaj skupimy się na naszym polskim gatunku kaczki, który też gniazduje właśnie
w dziuplach. Bo są jeszcze inne kaczki, tak samo duże, które w dziuplach mieszkają.
No, może nawet większe, bo jeżeli mówimy o tym naszym dzisiejszym bohaterze, to on rzeczywiście jest pewnie porównywalny z mandarynką, może ciut większy, ale już nurogęś na przykład jest ptakiem zdecydowanie większym, a też jest kaczką i też jest tak zwanym dziuplakiem, czyli gniazda buduje w dziupli.
Ale my dzisiaj mieliśmy rozmawiać o gongołach, a nie o nurogęsiach.
Więc my idziemy tą sekwencją, tak to nazwijmy, że cudze chwalimy, swego nie znamy, ale my teraz najpierw była mandarynce, czyli o tym cudzym, ale dziś robimy porządek i mówimy o naszym rodzimym gatunku, którego, co ciekawe, możemy spotkać przez cały rok, bo jest zarówno lęgowy, jak i w trakcie przelotów można go spotkać i na zimowaniu, czyli o gongołach po prostu.
Niewiele podejrzewam osób nawet wie, że istnieją takie kaczki jak gongoły.
Co go wyróżnia? Wielka głowa i ogólnie jest to krępa kaczka. No, jest taką kaczką dziwaczką, bo oprócz tego, że już jak Państwo usłyszeli, gniazduje w dziuplach drzew, te dziuple muszą być duże. Mogą być to też budki lęgowe, takie dedykowane tym ptakom, tylko muszą być powieszone w odpowiednim miejscu, czyli najlepiej nad jakimś czystym jeziorem. Ciekawostka jest taka, że młode, jak już się wyklują, to po tam powiedzmy dobie wyskakują z tej budki, a ta budka, czy też ta dziupla, tak, naturalna, jest położona wysoko, tak, no bo to jest...
I tak sobie lecą, spadają właściwie, tak, na łeb, na szyję.
Tak, na szczęście są puchowe, więc jak to te małe kuleczki lekkie i puchowe, także ten puch amortyzuje ten upadek. Pewnie, zresztą no, w życiu to różnie bywa, jednej się uda, drugiej też, trzeciej też, a czwartej może niekoniecznie, no wiadomo, w życiu to dlatego ich jest dużo, bo może być ich nawet 10
tak małych
ptaków.
To są jakieś niedobre ptaki w takim razie. Jak to? Te maleństwa ledwo się wyklują, a rodzice już kopa w kuper i wynocha z domu?
Tak, chociaż to aż tak mnie nie dziwi, bo gorzej jest w drugą stronę, kiedy na przykład samica też mówi w pewnym momencie tym młodym, dobra, to ja was tu odchowuję, powiedzmy tam z miesiąc z kawałkiem, a później na przykład ona mówi, dobra, to ja się ulatniam, więc chyba
sposób.
To jest jeszcze gorsze, to tak jakbyśmy my swoje dzieci porzucali, że na wczesnym etapie, chociaż dla nich to może nie jest wcale taki wczesny etap.
Bo to są
etap,
też takie ptasie wypadki, niekoniecznie gongołowe.
Niekoniecznie, tak. No samce to w ogóle wiadomo, wyrodne stworzenia.
No. Akurat zwłaszcza w przypadku gongołów to nie jest aż tak źle, chciałbym.
Ale też zostawiają szybciej samicę, która ma sobie jakoś tam radzić, a one w tym czasie wymieniają swoje piórka, więc w ich życiu naprawdę dużo się dzieje, ale wszystko po kolei Państwu opowiemy, bo najpierw powinniśmy zacząć od godów.
W takich miejscach właśnie bardzo lubię stwierdzenie, bo niektórzy tak mówią, bierzcie Państwo przykład z natury, bo natura jest mądra.
Tak, to prawda, natomiast natura oferuje nam pełen wachlarz możliwości, od takich zupełnie wyrodnych rodziców po takich bardzo troskliwych, więc wybierajmy te dobre wzorce, tak to nazwijmy. Oni mówią, o, to natura taka jest, ja jestem taki jak natura. Nie zawsze ten przykład trzeba brać akurat z tego konkretnego przykładu, ale mówimy tutaj o wyrodnych rodzicach albo niewyrodnych rodzicach. Okazuje się, że pisklęta gogołów są naprawdę super samodzielne. Po pierwsze, one tego pierwszego dnia, czy po tej pierwszej dobie same wychodzą. Nikt ich tam nie wypycha, matka ich nie wyrzuca z domu i tak dalej, i tak dalej. One same mają takie pazurki, tymi pazurkami są w stanie wyjść z tej swojej dziupli na brzeg i stamtąd sobie skoczyć. Zwykle jesteśmy w lesie, więc jest tam dosyć miękko. Ptaki sobie lądują i wędrują. W zależności od tego, gdzie mama wybrała albo znalazła dostępną dziuplę, tudzież budkę lęgową, tak daleko te ptaki będą miały do jeziora czy do wody. A jak już się na tej wodzie znajdą, to okazuje się, że one bardzo często, znaczy może nie bardzo często, bo to nie są takie przypadki nagminne, ale gdyby w tym momencie nagle zabrakło matki, to się okazuje, że te gongoły są w stanie, młode już, małe, są w stanie całkiem dobrze sobie poradzić, bo one od początku same polują, same zdobywają pokarm, są zupełnie samodzielne. A nawet jeżeli się zdarzy taki przypadek, że na przykład matka ginie, no to wtedy bardzo często jest jakaś ciotka, siostra, koleżanka, czy jakaś inna gongola mama, która swoje pisklęta wodzi po wodzie. I te młode bardzo chętnie się do niej przyłączają i wtedy wszyscy żyją w jednej takiej wielkiej rodzinie, czy też w jednym takim wielkim przedszkolu.
Ale miało być inaczej. Ewelina proponowała, zacznijmy od godów.
zanim do tych godów przejdę, to jeszcze skończę ten, jakby dopełnię o może wątek poruszony przez Piotra, bo jeszcze wypada Państwu powiedzieć, że to są kaczki nurkujące, więc one szukają pokarmu pod wodą, potrafią tam do 2-4 nawet metrów zanurkować i tam szukają larw owadów, drobnych takich, takich mikroskorupiaków, mięczaków, czasem jakąś rybkę mogą mikro taką zjeść, więc to jest ich menu, więc też trochę inne niż tych kaczek, do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w miastach, do kaczek krzyżówek, które głównie, mówiąc tak kolokwialnie, zielskiem się odżywiają, to te bardziej
one
tu wolą białko
jedzą
zwierzęce.
Takie różne paskudstwa z dna.
Tak, musi być białko zwierzęce, to się liczy, i tak jak mówisz, paskudztwo z dna wszelakie. Ale zanim do tego wszystkiego właśnie dojdzie, to najpierw są te gody i one też są spektakularne. W ogóle spektakularnie wygląda samiec, to trzeba mu oddać, no bo samica jak to samica, znowu szaro, brązowawa, czyli taka szarobura, nieciekawa. Pewnie ma, wiecie, drodzy Państwo, duszę piękną. A samiec, no to tak dużo czerni, bieli, takie kontrastowe, mocne odcięcia, że tak powiem, czyli w skrócie z wierzchu bardziej czarny, od spodu biały, boki ciała też białe i taki bardzo charakterystyczny na czarnej głowie, czarnej takiej połyskującej w zieleń wpadającą, ta czerń wpadająca w zieleń i na poliku taka biała plama. I ta głowa właśnie wielka, o której na samym początku tej audycji mówiłam, to wszystko w czasie godów, najlepiej jak jest kilka takich samców przy tej samicy i oni ją się ubiegają, więc wtedy stroszą pióra na głowie, żeby ta głowa była jeszcze większa, mimo że i tak jest wielka, wielgaśna, chciałam powiedzieć. I do tego właśnie, jak jeszcze ją nastroszy, no to ona, wiadomo, optycznie jeszcze większa się staje, to te białe poliki też są eksponowane w tym momencie, ale to jest jeszcze nic, bo ten punkt kulminacyjny następuje wtedy, kiedy samiec płynąc zarzuca głowę do góry, tak na, że tak powiem, że głowę dotyka do grzbietu swojego. W tym czasie jeszcze wydaje specyficzny dźwięk wtedy, kiedy dziób jest pionowo ustawiony do linii, że tak powiem, ciała, czyli tak jakby trochę wyłudł do księżyca, tylko no to pewnie w ciągu dnia się tego odbywają, już tutaj odpływam, drodzy Państwo. Ale jak już wraca ta głowa do swojej wyjściowej pozycji, to wtedy on jeszcze kopie swoimi nogami o taflę wody, tak uderza, żeby z tyłu był taki charakterystyczny jeszcze rozbrysk wody. Więc wiecie, to wszystko ma później znaczenie. Im większy rozbrysk wody, pewnie to później to pokazuje tej samicy, że to jest silny samiec, taki ten, którego powinna ona wybrać.
Taki bajerant.
Tak, zdecydowanie.
A ja powiem tylko, że szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo Ewelina jak tłumaczyła, w jaki sposób gongoły się tańczą, tak to nazwijmy, no bo to można nazwać to tańcem godowym, to tak jak gongoły odchylała głowę do tyłu i tutaj redaktor Włodzimierz próbował cały czas trzymać mikrofon w tej samej odległości, żeby ten dźwięk jednak cały czas był taki sam dla Państwa, więc ta praca redaktora też jest trudna, proszę Państwa, szczególnie jak się ma do czynienia z takim obiektem jak Ewelina.
O, a jak powiedziałeś o dźwięku, to jeszcze mi się przypomniała też jedna ważna cecha gongołów. Oprócz tego, że jak to kaczka, wiadomo, tam te dźwięki dziwne, piski takie trochę jak gumowa kaczka, taka do dziecięcej kąpieli, jakieś tego typu dźwięki wydaje, to ona jeszcze też jak leci, to wydaje też charakterystyczny taki świst skrzydeł. To są ulotki dłoniowe, które się odpowiednio ustawiają i powodują, że właśnie tak jak też kojarzymy jak łabędzie, prawda, jak lecą te łabędzie nieme, że też one wydają taki charakterystyczny dźwięk skrzydłami. To tutaj jest dosyć podobnie właśnie z tą kaczką.
A ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że nie trzeba sobie tego wizualizować, wystarczy wyjść na spacer i zobaczyć takie stadko gongołów gdzieś tam nad Zatoką Gdańską, a może na Wiśle, a może gdzieś na jakimś większym jeziorku czy stawku, bo to jest właśnie ten moment, w którym te tańce godowe gongołów się zaczynają, czy trwają, bo to są ptaki, które dobierają się w pary na zimowisku, czyli teraz dokładnie, i już w parach odlatują, więc tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na miejsca te lęgowe, tak to nazwijmy, najpierw przylatuje samiec, i sobie śpiewa, a potem przywabia samice i tak dalej, i tak dalej. To w przypadku gongołów te najbardziej spektakularne historie możemy oglądać teraz na wodzie, więc proszę Państwa, korzystajmy z tego, że jest coraz cieplej i lornetki w dłoń i można obserwować gongoły.
Jeżeli są kaczki dziwaczki, to takimi kaczkami na pewno są gongoły. To te gongoły zimują u nas na Zatoce, tak? W takich wielkich stadach?
Tak, na Zatoce, na Wiśle, na rzekach, na dużych jeziorach, tych oczywiście, które nie zamarzły albo już rozmarzły, tam te gongoły możemy obserwować.
Właśnie lornetki w dłoni, ale na wodzie to jeszcze sporo lodu.
No tak, ale liczmy na to, że wiosna już przychodzi i już nie wróci zima, chociaż straszyli ludzie albo straszą, że wróci, więc trzymajmy się tej opcji optymistycznej, że zima już była, więc możemy sobie te ptaki po prostu teraz obserwować, póki one jeszcze na te swoje miejsca lęgowe nie odleciały.
No bo tutaj też trochę Państwa namieszaliśmy, no bo tak, one u nas zimują nad zatoką, okej, część odlatuje, ale są też takie, te nasze, tak, które u nas gniazdują i one gniazdują wtedy nad spokojnymi jakimiś jeziorami, a gdzie możemy spotkać spokojne jeziora? W rezerwatach przyrody, prawda? No bo żadne inne jezioro nie jest w sezonie, nie ma tam spokoju, bo tam jesteśmy my ludzie i też odpoczywamy nad wodą, więc po to są właśnie
mamy
te
swoje
rezerwaty.
Szybkie łódki.
Na przykład, ale no i po to, tak jak mówię, są rezerwaty, też chociażby tutaj w naszych okolicach też mamy rezerwaty przyrody, które chronią jeziora, tak zwane lobeliowe, to są takie bardzo czyste jeziora i one sprzyjają tym kaczkom, bo po pierwsze te jeziora są w środku lasu, więc są te potencjalne dziuple lęgowe i do tego woda jest na tyle przejrzysta, że łatwiej jest coś upolować.
I teraz musimy płynnie przejść do tego naszego drugiego tematu, więc jak nie ma dziupli dla gongoła, to można powiesić im budkę lęgową i te budki lęgowe podobno bardzo chętnie są zasiedlane przez gongoły. Ja czytałem takie krótkie podsumowanie akurat z Parku Narodowego Bory Tucholskie, a Bory Tucholskie to las i jezioro, więc idealne warunki dla gongołów i tam rzeczywiście po powieszeniu kilku budek lęgowych wiele z nich zostało zajęte, więc pokazuje to, że ta pojemność czy te możliwości obecności tych ptaków nie są jakby limitowane tutaj dostępnością pokarmu czy tej wody, tylko właśnie tych starych dziuplastych drzew albo budek lęgowych, w których te ptaki mogą swoje gniazda i swoje jaja złożyć. Więc im więcej takich budek lęgowych będzie w takich miejscach atrakcyjnych, tym większa jest szansa, że i gongołów będzie więcej.
I tu płynnie przechodzimy do wiosennych porządków.
Tak, bo chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że jeżeli chcą Państwo postępować zgodnie z polskimi przepisami, normami prawnymi, prawnie to nazwijmy, tak, to można takie budki lęgowe czyścić, bądź usuwać gdzieś gniazda w jakichś budynkach, budowlach do końca tego miesiąca, a koniec miesiąca, uwaga, w sobotę, koniec lutego, czyli do soboty możemy to robić. Prawda jest taka, że rozporządzenie, które to reguluje, jest jedno i trudno by było co roku je modyfikować w zależności jaka jest zima.
No ale bo w tym roku, jak zrobimy to do poniedziałku czy wtorku, też chyba nic się nie stanie.
No właśnie, chciałam Państwu to zasugerować, no bo przepisy to jedno, wiadomo, jeżeli słuchają nas urzędnicy i mają komuś to zlecić, no to wiadomo, że muszą tu postępować zgodnie z przepisami. Jeżeli to robimy we własnym ogródku, to przepisy wiemy, jakie są, ale też ja odważę się powiedzieć, że jeżeli Państwo to zrobią w niedzielę, a nie w sobotę, to świat się nie zawali, bo zima akurat w tym roku jeszcze w zasadzie trzyma, także też na pewno ten
jest sezon margines,
lęgowy,
tak,
ten tak zwany sezon lęgowy zacznie się na pewno nieco później niż dotychczas.
A ja bym jednak powiedział nie. To znaczy, wiecie Państwo, ja rozumiem, że jak sobota, to sobota i niedziela, to tam nic się nie stanie. Ale jeżeli mamy czas od 15 października do końca lutego, czyli w tym przypadku do 28 lutego i ktoś cudownie, twórczo rozwinie ten pomysł z soboty na niedzielę do połowy marca, więc może jednak nie róbmy tak. Zakładam, że jeżeli mamy nasze budki w naszym ogrodzie, to nie mamy ich 300, tylko jedną albo dwie, no może góra cztery, no to jest to coś, co możemy zrobić, co zajmuje godzinę albo dwie. Nie trzeba tego rozkładać na wiele lat czy na wiele tygodni pracy, więc jakby jeżeli mamy jakiś termin, to się stosujmy do tego terminu, a jeżeli nie zdążymy, to
umówmy
po prostu
się, zróbmy to, proszę Państwa, teraz. No bo śniegi były, jakie były i jeszcze są w ogrodach. Mrozy były ogromne. To niewiele osób, podejrzewam, że wyszło do tego ogrodu i tam czyściło budki.
No ale to jest najlepszy moment do tego, żeby się zmobilizować, żeby te budki wyczyścić.
No właśnie chciałam też Państwa pocieszyć, no bo tak, z jednej strony mamy te przepisy, z drugiej strony taki zdrowy rozsądek, gdzie my mamy jakąś tam wiedzę i doświadczenie i przynajmniej ja Państwu puszczam oczko, że jeżeli to będzie niedziela, to świat się nie zawali, ale to w naszych przydomowych ogródkach, a nie gdzieś tam oficjalnie, wiadomo. Ale też jeżeli tego nie zrobimy, bo zapomnimy, bo coś się tam wydarzy, bo jesteśmy chorzy, bo też teraz też taki sezon niestety, gdzie dużo osób choruje i życzymy Państwu zdrowia.
Albo mamy lenia na przykład, dlaczego nie?
na przykład, różne są sytuacje, to też nic się takiego nie stanie, jeżeli przez jeden rok nie wyczyścimy tej budki, bo czyścimy w zasadzie po co? Po to, że po pierwsze podłoga się podnosi, że tak powiem, jak z każdym rokiem, bo po prostu ptaki dobudowują to gniazdo. Im są bliżej otworu wlotowego, to jest większe ryzyko, że potencjalny drapieżnik dostanie się do wysiadującej samicy bądź do młodych. Druga kwestia to są pasożyty. Mieliśmy zimę mroźną, minus 20 stopni. Pewnie część tych pasożytów nie przetrwała, ale z drugiej strony, no jednak te gniazda, jeżeli są w tych budkach, no to one są taką naturalną też ochroną dla tych tak zwanych żyjątek, które siedzą w tym gnieździe, więc być może i one też przetrwały, więc też po to czyścimy, żeby tego wszystkiego się pozbyć i żeby ptaki miały dogodne warunki, bo to też jest kwestia tego, to co też mówimy Państwu w zasadzie co roku, że budka lęgowa to taki sztuczny twór i te warunki w tej budce są inne niż w naturalnej dziupli. Tam wtedy bardziej działają te wszystkie grzyby, jakieś organizmy, które odżywiają się materią organiczną, o to miałam na myśli. Przyroda ma to tak zaprogramowane, że w sposób naturalny to jakoś samo się, że tak powiem, rozkłada w ten sposób, tak.
No i też oczywiście dodajmy, że nie potrzeba żadnej technologii kosmicznej, żeby taką budkę wyczyścić i nie trzeba żadnego specjalnego narzędzia, żeby to zrobić. Wystarczy szczotka z miotka, jak to się mówi, bo po pierwsze musimy to gniazdo, tak to nazwijmy, czy to, co jest dużo, no to po prostu usunąć i zwykle robimy to ręką w jakiejś rękawiczce albo jakąś tam szpatułką albo czymś, a potem wymiatamy resztę szczotką i nic już więcej nie trzeba robić. Nie trzeba sypać soli, nie trzeba sypać trocin, nie trzeba tego wypalać, nie trzeba tego wyparzać, nie trzeba tego gotować, ani nic zrobić? Można, ale jak mamy tutaj ciśnienie, że zaraz, prawda, skończy nam się czas na to, żeby te budki czyścić w terminie, to możemy zrobić taką wersję oszczędnościową, no czyli po prostu
uwaga, pozwolić. Uwaga, jest jeszcze ptasia grypa.
Ptasia grypa jest, dlatego ja nie wiem, jak jest w przypadku małych ptaków, bo w przypadku ptaków takich wodnych to rzeczywiście ona zdziesiątkowała, czy dziesiątkuje rzeczywiście populację tych ptaków, dlatego no oczywiście trzeba zachować środki ostrożności, dlatego wspomniałem o tych rękawiczkach, dlatego wspomniałem o sprzęcie.
Nasze bezpieczeństwo to też podstawa, czyli to, co Piotr powiedział, dobrze jest mieć rękawiczki. Ja jeszcze zalecam zawsze, no po tych wszystkich koronawirusach, to już każdy z nas ma w domu maseczkę, więc warto taką maseczkę sobie założyć, a jeżeli nie, to przynajmniej nie wdychać tego, co tam bezpośrednio po zabieraniu tego gniazda się unosi, prawda? No bo to jest taki, w cudzysłowie mówiąc, taki kurz, to po prostu starać się tego nie wdychać, a po wszystkim umyć ręce i to w zupełności wystarczy. Robimy to wszystko na świeżym powietrzu, więc też nie ma co, jak to takie modne sformułowanie, demonizować. Tak.
A co można zrobić? Na pewno można powiesić nową budkę.
Tak, i to można robić przez cały rok, więc jak ktoś nie zdąży teraz do końca lutego, to wieszać można kiedy się chce, że tak powiem, chociaż im szybciej to zrobimy, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ta budka zostanie w danym sezonie lęgowym zasiedlona. Ale jeszcze jedna rzecz warta uwagi, to co możemy jeszcze zrobić, też drobne naprawy przy tych budkach, które już wiszą, tak? No bo jeżeli wiszą, to może już być jakieś zainteresowanie za chwilę taką budką, a chodzi o to, że też mamy po prostu nie płoszyć tych ptaków, które szukają dogodnego miejsca do gniazdowania. Więc jeżeli widzimy, że gdzieś tam może wypadałoby poprawić
deseczkę przybić?
Tak, przybić deseczkę, poprawić tą budkę, to zdecydowanie też robimy to teraz do soboty włącznie.
Do roboty i do soboty. To było Ptasie Radio Gdańsk.
Do usłyszenia.
Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.